Wydawnictwo Jama oraz Audioteka przedstawiają Mariusz Wolny, Kroniki Dymitriad, tom pierwszy, Krwawa jutrznia. Czyta Tomasz Sobczak. Jak zawsze mojej Róży oraz niezawodnemu przyjacielowi Aleksandrowi Placie z serdecznym podziękowaniem za życzliwość i wsparcie. Wcześniej. Rok 7096. 1588. Oczy. Gdyby go o to zapytano i gdyby umiał mówić, odparłby, że w człowieku najpiękniejsze są oczy. Czarne, zielone, brązowe, szare czy niebieskie. Zezowate czy patrzące prosto, tempo czy bystro. Bez różnicy. Wszystkie są wspaniałe. Za młodu widział, jak Iwan III Srogi w początkach panowania wychodził pieszo z Moskwy, niosąc haracz tatarskim posłom czekającym u podnóża pokłonnej góry i z czołobitnością podawał im kubek kobylego mleka, zlizując krople skapujące z końskich grzyw. I gdy ten sam Iwan Srogi ożenił się potem z cesarzówną bizantyjską Zofią Paleolog, uznał siebie za spadkobiercę Bizancjum, a Moskwę za trzeci Rzym. Nasadził sobie na łeb czapkę monomacha, przyjął herb cesarski, dwugłowego czarnego orła, uwolnił się od zależności od Złotej Ordy i kosztem Litwy zaczął zbierać ziemie ruskie. Widział, jak syn Iwana Srogiego, Wasyl III, odebrał Litwie Smoleńsk. Jak syn Wasyla, Iwan IV Groźny, koronował się na cara Wszechrusi, rozciągnął swe władztwo do Morza Kaspijskiego i rozpoczął podbój Syberii. Jak tenże Iwan wyrwał Litwie Połock, rozkazując potopić w Dźwinie wszystkich tamtejszych Żydów. Jak nareszcie pogromił go król polski Stefan Batory, przepędziwszy Moskwicinów z Inflant, jak wściekły Iwan w napadzie szału zatłukł syna, a wcześniej wymordował tysiące poddanych. Widział to wszystko, lecz niczego nie rozumiał, zresztą nie musiał. Nic nie sprawiało mu większej rozkoszy niż spacery po pobojowiskach, tych rozkosznych krainach obfitości. Umiał je wyczuć z odległości wielu wiorst. Kroczył wówczas niespiesznie, kolebiąc się na boki i starannie wybierając kęsy. Uwielbiał ten moment, gdy należało dobrze obliczyć cios, by wyrwać oko jednym szarpnięciem. Chwilę zawisało na podtrzymujących je mięśniach, zanim te pękały z cichym mlaśnięciem, uwalniając gałkę oczną, by smakołyk mógł wpaść mu do gardła, a stamtąd do żołądka, dając cudowne uczucie wypełnienia. Tak było dawniej. Teraz zawsze, zawsze przybywał za późno. Niedawno stracił oko i odtąd było mu jeszcze ciężej. Polatywał ciężko nad ziemią, coraz bardziej zmęczony i głodny. Kraina była jak wymarła. Nie pojmował, że to, co przed 5 i więcej laty zapewniało mu stałe źródło pożywienia, wyniszczająca i przegrana przez Moskwę wojna z Polską i Szwecją o Inflanty, stało się powodem klęski i straszliwego głodu na północy kraju. Rozległe połacie ziemi leżały odłogiem, porastając lasem i tylko niewielką część pól uprawnych przywrócono do życia. W ostatnich 2 latach zniszczały wszystkie plony. W Moskwie i Nowogrodzie, w Włodzimierzu i Chałmogorach ceny zboża podskoczyły kilkakrotnie. Chłopi umierali z głodu albo szukali ratunku na urodzajnym południu. Szlachta podupadła, zrujnowani i zrozpaczeni ludzie służebni uciekali do stolicy. Moskwę zapełniły tłumy nędzarzy i włóczęgów, przeklinając obwinionego o niedolę Borysa Godunowa, który rządził w imieniu swojego głupkowatego szwagra, cara Fiodora, syna Iwana Groźnego. Minął kolejną wieś pełną obiedzonych do czysta szkieletów. Okrążył ją na wszelki wypadek i z trudem wzbił się w górę. Wtem zobaczył coś i poszybował w dół. Chłopiec miał 9 lat. Wołali go Pietia albo Pietrusza i przyzwyczaił się do tego. ale czasem kołatało mu się w głowie, że kiedyś nosił inne imię. Ojca nie pamiętał. Zginął podczas wojny. Porwany niegdyś z Inflant razem z matką jako jedyny z całej wsi został przy życiu. Może dlatego, że miał jedno oko prawie czarne, drugie jasno-szare. Brano go za diabelskie nasienie i nienawidzono, ale jeszcze bardziej się bano i unikano jak zarazy. Wpierw uciekli z wioski najbardziej przewidujący i zdeterminowani. Potem ci, którzy od razu nie zdecydowali się na ucieczkę na południe, zbyt osłabli, by ruszyć w drogę. Więc pożerali się kolejno. Matkę jako obcą zabito razem z córeczką, jego przyrodnią siostrą, i zjedzono najpierw. Zamordował je jej drugi mąż, jego ojczym. Ponieważ chłopiec w porę uciekł do lasu, był sprytny i silny jak na swój wiek, jakoś przetrwał, walcząc z dzikimi zwierzętami i jeszcze dzikszymi ludźmi o strawę. Ale było o nią coraz ciężej. Od dawna nie jadł niczego oprócz grzybów i jagód, lecz szła zima i to źródło pożywienia też miało wyschnąć. Przemierzając ciągnący się w nieskończoność las, ostrożnie wyszedł na małą polanę i był świadkiem, jak przy samotnej chacie pośrodku lasu stary człowiek zabija siekierą swoją równie leciwą żonę. Zostawiwszy narzędzie zbrodni w rozłupanej czaszce, morderca rzucił się z nożem ćwiartować ofiarę. Na to czekał przyczajony w lesie wiekowy, samotny basior. Niedawno złapał się w sidła, zastawione ongiś przez starego, i musiał odgryźć sobie łapę, by się uwolnić. Był wyczerpany i głodny. Sadząc niezgrabnymi susami, rzucił się starcowi do gardła. W ostatnim odruchu umierający wraził wilkowi nóż w podbrzusze. Siła rozpędu pociągnęła zwierza naprzód, a wbite żelazo rozcięło go prawie na pół. Wnętrzności wylały się z bestii. Człowiek i wilk konali w mękach, leżąc bok w bok i zezując na siebie z nienawiścią i bólem. Niechybnie wyczuwając dogodny moment, jednooki kruk zniżył lot. Siadł na głowie martwej kobiety, mocno wbijając szpony w jej pomarszczone policzki i czoło. Walnął dziobem i wyszarpał oko. Wyszło za pierwszym razem. Z lekkim mlaśnięciem, po krótkim oporze, tak jak lubił. Zaabsorbowany późno dostrzegł niebezpieczeństwo. W ostatniej chwili wzbił się w powietrze, zanim nadleciał kij. Żaden z nich nie wiedział, że chłopcu omal nie udało się dokończyć dzieła, które niegdyś zaczął, odpędzając padlinożercę od trupa matki i wybijając mu oko. Pietia był zadowolony. Znalazł schronienie i mnóstwo pożywienia. Odpocznie i nabierze sił, zanim ruszy w dalszą drogę. Rok 7099. 1591. Dobrze trafiłeś, powiedziała wesoło carowa Maria Nagoi do brata, wskazując miejsce przy stole. Była połowa maja i nawet tu, daleko na północ od Moskwy, wreszcie dotarła wiosna. Promień słońca przebił się przez pergaminową gomułkę i w jadalni pojaśniało. Posłuchaj, nie przybyłem tu jeść. Grigori był wyraźnie zdenerwowany. Zadrżała. Muszę cię ostrzec. Szedłem właśnie na targ, gdy przed dworem Bityagowskiego spod wody wysiadł człowiek, jasny o nieprawdopodobnie niebieskich oczach. Pamiętasz, jak Fiodor Nikitycz Romanow ostrzegał nas przed nim? Nazwał go czarnym aniołem. Kiedy wracałem, samoczwart zmierzali w tę stronę. Dlatego przybiegłem co tchu. Pobladła. Zacisnęła palce, aż pobielały kostki na grzbiecie jej dłoni. Odkąd opuściła Moskwę przed 7 laty, wiedziała, że ten dzień w końcu nadejdzie, a jednak spadło to na nią jak grom. Więc to już... Jej głos brzmiał obco, jakby słowa te wypowiedział za nią ktoś inny. Tak, tak myślę. Drzwi rozwarły się na oścież, uderzając o ścianę. Do karmnej izby bezceremonialnie wbiegł chłopiec i upadł carowej do stóp. Matko, mogę pograć w pikuty na podwórzu? Chłopiec mieszkał z opiekunkami w osobnej części dworu i matkę widywał rzadko, głównie podczas mszy w pobliskiej cerkwi z pasa. Oczy miał dość bystre, ale twarz brzydką, zeszpeconą dwoma brodawkami. Gdy stał prosto, jedno ramię miał wyższe od drugiego, a głowę lekko przekrzywioną na bok. Zdarzały mu się napady czarnej niemocy, choroby świętego Wita. Rzucał się wtedy na ludzi i kąsał ich jak wściekły zwierz. Przyglądała mu się bez słowa, dokonując chłodnej kalkulacji. Wspomniała tamten okropny dzień przed 7 laty. Dotknęła wysadzanego diamentami złotego krzyża na piersiach, z którym nie rozstawała się od tamtej pory. Był to krzyż chrzestny jej syna, dar jej ojca chrzestnego, kniazia Mstisławskiego.
Boże, daj mi siłę.
Wiesz, że nie lubię, kiedy tu zachodzisz, powiedziała surowo. Niańka Wasylisa Wołochowa, która nie nadążając za chłopcem pozwoliła mu się wyprzedzić i zakłócić carowej spokój, walnęła głową o wyszorowaną do białości podłogę.
To moja wina, wasze carsko i wielicieństwo. Każcie wybatorzyć służkę niegodną, wielka gosudaryno, caryco, błagodietielnico.
Wstań, za karę pomożesz usługiwać przy stole. Grigoriju, dotrzymasz mi towarzystwa. Nie wierząc swemu szczęściu, niańka podniosła się z podłogi. Chłopiec zerwał się na równe nogi znacznie szybciej. Uśmiech, który rozjaśnił mu twarz, uczynił ją prawie ładną. Marię boleśnie zakłuło serce. Więc mogę iść się bawić? Milczała przez chwilę, obracając w dłoni złoty krzyż.
Możesz.
Porwał jej dłoń i chciał ucałować, ale wyrwała mu ją jak oparzona. Judasz pocałował Jezusa, wydając go na śmierć. Ona tak nie potrafiła, mimo wszystko. Carewicz w podskokach zbiegł po schodach na niewielkie podwórze na tyłach pałacu. Iwaszko, Barzenko, Griszka i Pietruszka już czekali, siedząc na trawie puszczającej świeże odrosty i rozgniatając pierwsze mrówki rozbudzone z zimowego snu. Chłopcy wyrysowali krąg na oczyszczonym skrawku gołej, ubitej ziemi i podzielili go na 5 państw, choć znali tylko 3, z których składał się cały świat – Ruś, Litwę i Niemcy. O innych nigdy nie słyszeli, ani nie słyszał nikt, kogo znali, nawet pop. Poradzili sobie w ten sposób, że jako państwa potraktowali Moskwę i Uglicz, jedyne znane sobie miasta, choć stolice wyłącznie ze słyszenia. Pierwsze noże pofrunęły w powietrze, by wirując wbić się ostrzem w ziemię, a w jadalni podano polewkę. Barzenko zdążył stracić połowę swego państwa na rzecz Iwaszki, a opróżnioną misę wyniesiono z izby. Carewicz Dymitr z triumfalnym wrzaskiem uszczuplał domenę flegmatycznego Pietruszy, a carowa Maria długimi palcami odrywała kurze skrzydło od korpusu. Wtedy właśnie syn niańki Wasylisy wszedł na podwórze w towarzystwie 4 ludzi.
Dobrześ się spisał, a teraz odejdź.
Płowowłosy mężczyzna o przenikliwie niebieskich oczach rzucił młodzianowi monetę i syknął.
Nurze! O, Michał Michałowicz!
Carewicz kątem oka zarejestrował przybycie Bitiagowskiego, mimo że właśnie szykował się do kolejnego rzutu, a wysunięty z przejęcia język ograniczał mu pole widzenia. Lubił nadzorcę, choć wiedział, że matka nienawidzi go z całych sił.
Odejdźcie, chłopcy!
Zwrócił się Dijak do pozostałych.
Teraz my pobawimy się z Carewiczem.
Sami odejdźcie, przeszkadzacie nam, rzucił zuchwale Griszka.
Z nastroszonym czubem dawno niemytych włosów i skrzywioną złośliwie piegowatą twarzą wyglądał jak czupurny kogut.
Won!
Niebieskooki był spokojny i opanowany, mimo to chłopcy bez dalszej zwłoki zabrali noże i uciekli w nadzwyczajnym pośpiechu. Gołe stopy migały w powietrzu i plaskały, grzęznąc w błocie i bryzgając nim na boki. W jadalni podano wety, a Michał Bitiagowski skłonił się nisko Carewiczowi, chwytając go przy tym za nogi. Jego syn Daniłka zaszedł chłopca od tyłu i lewą ręką objął Dymitra w pół na wysokości piersi, unieruchamiając mu ramiona. Carowa Maria kazała podać sycony miód. Jej brat wolał gorzałkę. Młody Bitjagowski szarpnął chłopca za włosy i odgiął mu głowę wstecz, odsłaniając szyję. Nikita Kaczałów, krewny Bitjagowskich, wyłuskał nóż z dłoni carewicza i poderżnął mu gardło. Chłopiec chciał krzyknąć, ale tylko zabulgotał ohydnie, gdy krew chlusnęła z rozcięcia. Jego brzydkie lico naraz wysubtelniało.
Wyśmienity obiad, powiedział Grigorij Nagoj do siostry i głośno beknął.
Niebieskooki patrzył. Stał wystarczająco daleko, by nie zbryzgała go krew buchająca z rany. Pierwszy raz uczestniczył w krwawym mordzie, ale to, co zobaczył i poczuł, spodobało mu się. Gdy było po wszystkim, pozwolił zwłokom carewicza upaść na ziemię, wcisnęli mu zakrwawiony nóż do garści i odeszli. Niebieskooki na końcu, bo jakaś zabłąkana kropla zbrukała jego wykwintnie safianowe baczmagi jaskrawożółtej barwy. Schylił się, zerwał kępę trawy i starannie wytarł buty. Dopiero potem dołączył do pozostałych. Ciało upadło na własne państwo, Ruś, obejmując je ramionami i pośmiertnie biorąc w posiadanie. Pojawiła się pierwsza mrówka. Po uchu wdrapała się na szyję, stamtąd na brodę, przez otwarte usta na nos i do wytrzeszczonego oka. W krótkim czasie zjawiły się następne, dobrały się do oczu trupa, a potem pokryły całe ciało ruchomym czerwonym pancerzem. Z dala wyglądało to jak zwłoki obdarte ze skóry, połyskujące żywym mięsem. W powietrzu wściekle brzęczały muchy i osy, czekając na swoją kolej. Śledztwo na rozkaz Godunowa, przeprowadzone przez bojara Wasyla Szujskiego, wykazało dowodnie, że carewicz Dymitr Iwanowicz podczas gry w pikuty przeciął sobie gardło w napadzie padaczki, co potwierdzili liczni świadkowie. Za dokonanie samosądu na Bitjagowskich 200 uliczan stracono. Innym ucięto języki lub zamknięto ich w lochach, a 60 rodzin zesłano na Sybir do Pełymu. Miasto podupadło. Za podburzanie tłumu Nagojowie zostali rozdzieleni i trafili do więzień w rozmaitych stronach. Carową Marię, postrzyżoną w mniszki jako Marfę, zamknięto w klasztorze nikolskim nad Wyksą. Rok 7111, 1603. Andrzej Szeferedinow, zaufany człowiek Borysa Godunowa, odkąd pomógł jemu, ówczesnemu wielkiemu koniuszemu i bielskiemu, dodusić poduszką umierającego Iwana Groźnego, wracał od Oleny, jurodliwej. Od poprzedniej wizyty minęło 5 lat. Odwiedził ją wtedy z polecenia Godunowa. Car Fiodor Iwanowicz kwękał, ale uparcie trzymał się życia. Olena znalazła na to niezawodny środek, który nie pozostawił żadnych śladów. Śmierć Fiodora I, ostatniego z Rurykowiczów, uznano za naturalną. Ale potem Olena się nie popisała. Wywróżyła nowo obranemu carowi Borysowi Fiodorowiczowi Godunowi zaledwie 7 lat panowania. Pozornie nie przejął się tym, ale w skrytości mocno go to przygnębiło. Na domiar złego na skraj spadły straszliwe plagi, zaś car Borys zdawał się nie panować nad sytuacją. W niektórych kręgach uznano, że jego czas minął. A Szeferedinow miał nosa. Zawsze wiedział, skąd wieje wiatr i kiedy pora zmienić okręt na pewniejszy. Dlatego w sekrecie przed swoim panem znów odwiedził Olenę. W kieszeni ściskał specyfik, który ponoć wywoływał udar sercowy. Na razie nie zamierzał go użyć, ale wolał być przygotowany. Na Warwarce zatrzymał się przy cudzoziemskim kramie z obuwiem. To była jego słabość, której chętnie folgował. Wziął do ręki czerwone baczmagi z cudownie miękkiego safianu, z wytłaczanymi wzorami. Pogłaskał je pieszczotliwie, powiódł palcem po tłoczeniach. Nagle zamarł i buty wypadły mu z dłoni. Ujrzał ducha. Zanim ochłonął, tamten zniknął. Wpierw Szeferedinow myślał, że ma zwidy. uszczypnął się i zaraz zobaczył go znowu. Ruszył w ślad, brutalnie rozpychając się przez tłum i nic sobie nie robiąc zmiotanych za sobą przekleństw. W pewnej chwili już go miał na wyciągnięcie ręki. Wtedy zrobił błąd. Dmitr Iwanowicz? Tamten zerwał się do ucieczki, zanurkował w ciżbę i zniknął w bocznej uliczce. Zbieg znał Kitajgorod nie gorzej od ścigającego, ale prześladowca nie dał się zgubić. Pietia, zwany Pietrusza, czuł się nieswojo w ukradzionym dostatnim odzieniu. Wciąż mu się zdawało, że wszyscy gapią się na niego, rozpoznając oszusta i szpiega, którym był w istocie. Ale bez odpowiedniego przebrania nie udałoby mu się przedostać przez bramę do pilnie strzeżonego przed takimi jak on Kitajgorodu, o Kremlu nie wspominając. Dobrze pamiętał falę głodu sprzed 15 lat, kiedy sąsiedzi i ojczym zabili i pożarli jego matkę i przyrodnią siostrę. Ale obecne straszliwe i bezprzykładne gołodomorie, trwające już 3 rok z rzędu, przechodziło nawet jego doświadczenie. 2 lata wcześniej wielkie chłody, deszcz i mróz zniszczyły zasiewy. Chleb drożał odtąd nieustannie i dziś kosztował 10 razy więcej niż przed klęską nieurodzaju, a i tak można go było dostać tylko w Moskwie albo daleko na południu. Gdy zabrakło żywności, prości ludzie jedli koty i psy, potem trawę i korę lipową, wreszcie swoich zmarłych. Umierano wszędzie, trupy walały się po drogach i czekały na swoją kolej. Po wioskach przeżył co trzeci, żywiąc się ciałami pozostałych. Na targach sprzedawano mięso ludzkie, drobno posiekane i zapieczone w pierogach. Bywały wsie, gdzie nie przeżył nikt. W ślad za głodem przyszła bowiem jego wierna towarzyszka Czarna Śmierć. Chmara nieszczęśników zalała przedmieścia Moskwy i nadal głodowała z powodu drożyzny. Już 120 tysięcy trupów wywieziono ze stolicy i pogrzebano w 3 wielkich dołach. Wreszcie chłopi nie wytrzymali i wszczęli rewoltę. Pod przewodem chłopki Kosołapa szli przez kraj, paląc go i niszcząc, gwałcąc i mordując szlachtę i urzędników carskich, gdziekolwiek ich spotkali, a także każdego, kto nie chciał się do nich przyłączyć, aż wreszcie zagrozili Moskwie. Pietia był najzręczniejszym z podpalaczy pracujących dla Kosołapa. Upiec żywcem tych krwiopijców, Pietrusza! Zasługują na to! Przykazał mu chłopski watażka. Snując się niespiesznie po Kitajgorodzie i szukając najlepszego miejsca do podłożenia ognia, długo nie mógł się otrząsnąć. To był inny świat. Tu nędza i głód nie miały przystępu. W kramach i na straganach nie brakowało niczego. Tutejsi ludzie zdawali się nie wiedzieć, co dzieje się za grubymi murami handlowej dzielnicy. A jeśli wiedzieli, to się tym nie przejmowali. Za jego sprawą niedługo miało się to zmienić. Ale na razie napawał się wszechobecnym dostatkiem, mocniej naciągnąwszy kaptur na przeklęte różnobarwne oczy, które nadawały mu uderzający wygląd. Pierwszy skradziony bochenek pochłonął w mgnieniu oka. Omal się nie udławił, gdy wielki kęs utknął mu w gardle. Oczy wyszły mu na wierzch. Dusił się. Uratował go młody mnich z wielką brodawką pod okiem. Widząc, co się dzieje, walnął go w plecy. Kiedy gruda ośródki wypadła mu z ust niczym pocisk i ugodziła w plecy jakiegoś bojara w wysokiej czapie, uciekli razem, zanosząc się śmiechem. Potem tłum ich rozdzielił. Wkrótce Pietia znów dostrzegł mniszka i postawnego blondyna o intensywnie niebieskich oczach, który go śledził. Poszedł za nimi, przy okazji to odejmując komuś pękatą sakiewkę od pasa, to odcinając cenny guz od kaftana. Jasnowłosy już miał pochwycić ściganego, gdy Pietrusza cisnął mu ciężką sakwę pod nogi. Rzemień pękł. Z worka wysypały się grudy łatwopalnej smoły i węgla drzewnego i siarka. Pietię z kolei uratował czerniec, pociągając go za sobą, nim mężczyzna zdążył się pozbierać. Na okrzyk mnicha – podpalacz! Tłum rzucił się na niebieskookiego, którego przed rozdarciem na sztuki ocalili strażnicy. Carowi Borysowi według przepowiedni zostały jeszcze 2 lata życia. Był przesądny i w głębi duszy zawsze przeczuwał, że Dymitr Iwanowicz nie umarł w Ugliczu i kiedyś wróci upomnieć się o swoje dziedzictwo. Dlatego przeraziła go nowina przyniesiona przez szefa Redinowa, że widział człowieka, przy którego zamordowaniu asystował 12 lat wcześniej. Przydzielił mu 100 strzelców i zakazał wracać bez zbiega. — Gdzie jesteśmy? — spytał Pietia. — W soborze czudowskim. Chodź. Masz gościa, Griszka. Czeka w celi ojca Pafnutija. Gruby zakonnik na furcie obrzucił Pietię ciekawym spojrzeniem, ale o nic nie zapytał. Klasztor czudowski był najbardziej arystokratyczny w całym carstwie. Zarówno pośród mnichów, jak i ich gości bywały osoby z najlepszych rodów. Czasem w niełasce, lecz zły los zawsze mógł się odmienić. Na gorsze lub lepsze. Na wszelki wypadek lepiej było o nic nie pytać. W dość wystawnie, jak na klasztor urządzonej izbie, siedząc na łóżku, czekał zakapturzony człowiek w habicie, spod którego wyglądały kosztowne buty z modnie uniesionymi w górę noskami. Na widok wchodzących zerwał się z miejsca, padł na kolana i z uszanowaniem ucałował wyciągniętą dłoń młodego mnicha. Wstańcie, Iwanie Nikityczu. Co was sprowadza? Tamten powstał, ale nie odezwał się, spoglądając nieufnie na Pietię. Możecie mówić przy nim swobodnie. Uratował mi dziś życie.
Uzurpator coś podejrzewa. Iwan Borysowicz słyszał, jak przed godziną wysyłał szerefa Edinowa, by przetrząsnął wszystkie moskiewskie klasztory.
3 lata wcześniej, gdy tylko rozeszły się pogłoski, że carewicz Dymitr żyje, a w Ugliczu zamordowano podstawionego tuż przed zesłaniem sobowtóra, syna strzeleckiego Romuszkę albo Popowicza Siemionkę, Godunow pokarał zesłaniem lub śmiercią podejrzewanych o podmianę krewnych carewicza, Romanowów i Czerkasskich. Jedynie Iwanowi Nikityczowi Romanowowi i Iwanowi Borysowiczowi Czerkaskiemu pozwolono potem wrócić do stolicy.
Jak wygląda ten szeref Edinow? Jasny o niebieskich jaglen oczach. Szatan o wyglądzie anioła.
To on, człowiek, który dziś omal mnie nie pochwycił w Kitajgorodzie.
Sami widzicie, wasze wieliczeństwo. Trzeba wam uchodzić z Moskwy, nie zwlekając, a na razie nie opuszczać klasztoru i z pomocą ojca Pafnutija ukryć się w mysiej dziurze, dopóki wszystkiego nie przygotuje.
W korytarzu rozległy się kroki. Ucichły, gdy idący stanął pod drzwiami. Zamarli we trzech, jak skamieniali i wstrzymali dech.
To ja, wasza książęca mość, Pafnuti, usłyszeli. Pora wam już iść, mnisi zaraz skończą modły i zaczną się schodzić na wieczerze.
Daj nam jeszcze chwilę, rzucił Romanow przez drzwi. Wrócę to jutro, wasze wieliczeństwo. Bądźcie gotowi do drogi.
Dokąd?
Już to omawialiśmy. Na Litwę, ale wprzód do matki. Od niej wasze wieliczeństwo otrzyma niezawodny dowód tożsamości, chrzestny dar kniazia Mstisławskiego. Reszta jest w rękach Boga.
Bijąc czołem, wycofał się do drzwi, a potem odszedł odprowadzony przez Pafnutija.
Teraz obaj wiemy, kim jesteśmy, powiedział młody mnich, gdy zostali sami.
Jak ci na imię, podpalaczu?
Pietia, wasze wieliczeństwo.
Z trudem udało mu się to wykrztusić. Wciąż był oszołomiony i przerażony tym, co zobaczył i usłyszał. Zdawało mu się, że śni jakiś niesamowity sen i nie może się zbudzić. Kiedy nogi zaczęły się pod nim uginać, podtrzymała go silna dłoń. Bystre oczy w brzydkiej, niezarośniętej twarzy patrzyły nie władczo, lecz serdecznie. Dopiero teraz dostrzegł drugą brodawkę na czole u nasady włosów.
Nie trzeba. Uratowałeś mi życie, Pietrusza. Bądź mi przyjacielem, nie sługą. Obaśmy odmieńcy, naznaczeni, ty z powodu swoich dziwnych oczu, ja brodawek i kalectwa. Przeznaczenie chciało, byśmy się spotkali i podróżyli. Chyba, że nie chcesz.
Chcę. Tedy odszukaj mnie, gdy niebezpieczeństwo minie, aby dać świadectwo prawdzie i przekonać niedowiarków. Ale wprzódy wróć do Kosołapa i rozgłoś dobrą nowinę ludowi. Carewicz Dymitr Iwanowicz zaprawdę żyje. Jak was potem znajdę, panie? Idź na zachód, niedługo będzie o mnie głośno. Opuścili monaster przed świtem. Jeszcze wieczorem, udając jurodiwego, Grigory Dymitr wyjawił mocno zaskoczonemu igumenowi, że objawił mu się sam spas i kazał, nie zwlekając, ruszać z pokłonem do swego grodu w Ziemi Świętej. Kłamał tylko częściowo, bo w istocie jakiś głos wewnętrzny nakazał mu w nocy uciekać z klasztoru, nie czekając na pomoc księcia Romanowa. Igumen uwierzył. Przydzielił mu nawet dwóch towarzyszy oraz wyprowadził całą czwórkę poza mury Kremla sekretnym, znanym tylko jemu i archimandrycie przejściem, gdy okazało się, że klasztor otoczyli strzelcy i nie wypuszczają nikogo.